Powiem wam, że zastanawiałem się, kiedy modliłem się i pytałem Pana, na jaki temat, dziękuję, mam usługiwać. Jakoś cały czas to słowo do mnie wracało. Mówiłem, Panie, ale ja już dwa razy na ten temat w ciągu 11 lat mówiłem w naszym zborze. Ale Słowo Boże, wiecie, że jest uczone wtedy, kiedy jest też powtarzane, kiedy jest przypominane. I wierzę, że Pan przez Ducha Świętego odświeży to Słowo dla nas. Także będziemy zainspirowani tym Bożym Słowem w naszym życiu, pobudzeni do tego, aby się Bogu podobać, aby żyć tak, jak właśnie to słowo mówi. Wierzę, że jest to taki kluczowy fragment dla takiego duchowego rozwoju, duchowego życia każdego z nas. I jest to jakby takie kluczowe właśnie słowo odnośnie takiego duchowego życia i duchowego rozwoju. Tak więc chciałbym, żebyśmy nad tym słowem dzisiaj się pochylili. Kiedy słuchałem waszych modlitw, kiedy brat Wojciech tutaj miał słowo przed wieczerzą, cieszyłem się, że i w tych modlitwach, i w tym słowie było nawiązanie do tego słowa, z którym chcę się teraz z wami dzielić. Posłuchajmy to, co mówi apostoł, co zapisał apostoł Jan, czego nauczał Pan Jezus. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już nie nazywam was, nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Pochylmy nasze głowy jeszcze na chwilę. Panie, tak prosimy Ciebie, abyś przez Ducha Świętego mówił do nas przez swoje słowo. Tak prosimy Ciebie, Panie, aby to słowo zostało objawione nam w naszym sercu. Aby nasze umysły, Panie, były w stanie zrozumieć głębiej prawdę Twojego świętego słowa. I tak błogosławimy Twojemu świętemu słowu w naszych sercach w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, kiedy zastanawiamy się nad tym fragmentem Bożego Słowa i całym od 13 rozdziału czy 12, kiedy Jezus spędza ostatnie chwile ze swoimi uczniami. To jest ta ostatnia wieczerza. Jezus tam daje wiele, wiele pouczeń. Tam uniża się przed nimi, tam umywa im nogi jak sługa, prawda? I teraz między innymi właśnie on tutaj mówi w tym 15 rozdziale o czymś, co nierozerwalnie łączy nas, jego dzieci z nim, albo inaczej. Jeżeli nie ma tego połączenia, to nie może być jego życia w nas. Jezus tutaj w tej Ewangelii Jana, jak wiemy, wielokrotnie mówił o sobie, ja jestem. Ja myślę, że dla Żydów to stwierdzenie ja jestem było niczym innym, jak nawiązaniem do imienia Jahwe, jestem, który jestem. Dlaczego mogę tak sądzić? Dlatego, że kiedy słudzy arcykapłana przyszli do Getsemane pojmać Jezusa i on pyta, kogo szukacie? I oni mówią, Jezusa Nazareńskiego. On mówi, jam jest. Wiecie, Rzymianie by nie upadli na takie wyznanie Jezusa, ale to byli słudzy arcykapłana, to była straż, to byli Żydzi i oni upadli przed nim, kiedy on powiedział, jam jest. Prawda? Czyli to wyraźnie pokazuje, że oni rozumieli, że to jest nawiązanie do tego najświętszego imienia Bożego Jahwe. Kiedy czytamy tą Ewangelię, Jezus cały czas mówił, kim jest dla swojego ludu, dla nas, dla ciebie i dla mnie. Mówił, jestem chlebem życia, prawda? I niektórzy to odebrali dosłownie, prawda? Że on jest, można go fizycznie spożywać, ale kiedy Jezus mówi, że on jest chlebem, on później dodaje słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. Czyli my spożywamy Chrystusa. I także, kiedy jest wieczerza i pamiątka, my mamy relację i społeczność i karmimy się Chrystusem, ale nie w sposób fizyczny, duchowy, przez wiarę w Niego. Przez wiarę On w nas mieszka, przez wiarę On w nas żyje, przez wiarę Jego obecność nas karmi, odżywia. Mówi, ja jestem chlebem, ja jestem światłością świata, ja jestem drzwiami dla owiec, a więc nikt, który chce znaleźć się w Bożej owczarni, nie może ominąć Chrystusa. To nam mówi, że nie ma zbawienia poza Chrystusem. Wiecie, nie ma żadnego innego imienia danego ludziom. Jesteśmy dzisiaj, Kościół jest pod ogromną presją i wielu ludzi mówi tak, czy tylko wy uważacie, że w Chrystusie jest zbawienie, że tylko przez Jezusa można być zbawiony? I moi drodzy, my jako chrześcijanie musimy jasno powiedzieć, tak, właśnie wierzymy, tak rozumiemy, bo Słowo Boże tutaj jest jednoznaczne. On jest jedynymi drzwiami do Bożej owczarni. Nikt nie może być zbawiony jak tylko przez Niego. Nikt nie może przyjść do Ojca jak tylko przez Niego. O tym wiemy. On mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc mówi, ja jestem dobrym pasterzem za każdym razem. A tutaj w tym fragmencie mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Moi drodzy, my nie jesteśmy nawet wszczepieni, powiem tak, w Izraela. My jesteśmy wszczepieni w samego Chrystusa, głowę Kościoła. Izrael czerpie z Chrystusa tak, jak my czerpiemy z Chrystusa. I chociaż z tego drzewa oliwnego zostało, czyli Izraela odcięte zostały gałęzie i my jesteśmy wszczepieni w ich miejsce, to razem z Żydami jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. On jest tym życiem i dla Żydów, i dla tych nawróconych z pogan. Mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, ojciec mój jest winogrodnikiem. I zwróćcie, moi drodzy, uwagę na to, że kiedy Jezus mówi, to co też przewijało się i w modlitwie, i tutaj w tym krótkim słowie przed wieczerzą, że człowiek, który doświadcza tego bycia w Nim, bycia w Chrystusie, musi wydawać owoc. Moi drodzy, w tym fragmencie, który czytaliśmy, wielokrotnie, siedmiokrotnie użyte jest słowo owoc. Oto jest potrzebny owoc, Bóg chce widzieć owoc. Jedna rzecz, która jest niezwykle ważna, którą widzimy w tym fragmencie Bożego Słowa, to jest to, że każdy z nas musi być ściśle połączony z głową, musi być połączony z Bogiem, ściśle, bezpośrednio z Nim złączony i nierozerwalnie związany. Inaczej mówiąc, nie możesz czerpać z krzewu winnego, nie być z Nim połączony. To jest niemożliwe. Dlatego Bóg już w Starym Testamencie i to samo w Nowym Testamencie kładzie naciski. Bóg na przykład powiedział do Abrahama, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To jest takie przykazanie, które Bóg dał Abrahamowi i to przykazanie było mu dane, kiedy on miał 99 lat. On trwał w społeczności, On był w społeczności, ale Bóg mu na nowo przypomniał, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Bo właściwie on modli się 25 lat, modlił się o syna i ciągle tego syna nie miał od Boga, tego z Sary, a Bóg już był blisko, aby wysłuchać tej modlitwy i powiedział, za rok będzie Sara miała syna, będziesz miał dziecko z Sary, tylko trwaj w tej społeczności ze mną. Inaczej mówiąc, nie możesz tej społeczności ze mną przerwać. Oto modlisz się już długo, trwasz już długo, ale dalej musisz trwać, aby mógł wypełnić to wszystko, co obiecałem tobie odnośnie twojego życia. I to jest ważne, moi drodzy, abyśmy zrozumieli, że mamy trwać w tej społeczności. Kiedy tak zastanawiałem się nad tym fragmentem Bożego Słowa, to zwróćcie uwagę, moi drodzy, jest kilka bardzo ważnych myśli zawartych w tym podobieństwie Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przyłączeni, jesteśmy włączeni w Chrystusa Jezusa jako ten krzew winny, prawda? I zwróćcie uwagę, że tym, który nas włącza w ten krzew winny, jest Wszechmogący Bóg. On nas umieszcza w Chrystusie Jezusie. On nas tam umieścił. Biblia mówi wyraźnie w pierwszym liście do Koryntian 1:28-31, ale wy dzięki niemu, Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie. Inaczej mówiąc, kiedy swoje życie oddałem Panu, kiedy oddałem swoje życie Chrystusowi Jezusowi, On mnie w Nim umieścił. Jestem w Nim. I to jest pierwsza prawda, która wynika nam z tego fragmentu Bożego Słowa. Jestem umieszczony w Chrystusie Jezusie. List do Kolosan 2:7 mówi, że zostałem wkorzeniony w Niego. Tak więc, kiedy człowiek oddaje swoje życie Chrystusowi, oto ty i ja zostajemy wszczepieni w Chrystusa. Włączeni, połączeni nierozerwalnie z Chrystusem, abyśmy mogli teraz cały czas czerpać z Niego życie i błogosławieństwo. Moi drodzy, a więc jestem w Nim i to nie dzieje się mocą człowieka, ale dzieje się to mocą samego Boga. I to jest pewna tajemnica. Jezus mówi tak, jak ja jestem w was, a Ojciec mój jest we mnie, a ja w Nim. Tak ja jestem w was. I nie rozumiemy tych stwierdzeń Pana Jezusa. Ale jedno jest pewne, my wiemy, że On jest w nas, a my w Nim, tak? My wiemy, że tak jest. Nie wiem, w jaki sposób Bóg to w mocy Ducha Świętego czyni, ale tak jest. A więc chciałbym, żebyś zobaczył siebie. Jeśli oddałeś Mu swoje życie, doświadczyłeś przebaczenia swoich grzechów, chciałbym, żebyś zobaczył, że tym twoim teraz naturalnym środowiskiem jest bycie w Nim, bycie w Chrystusie Jezusie. Zostałeś w Niego wszczepiony, ukryty w Nim, wkorzeniony w Niego. To jest niezwykle ważne, moi drodzy, bo jeżeli tego nie zobaczymy, nie zrozumiemy, będziemy próbowali jakby sami swoimi własnymi wysiłkami wydawać owoc, co jest niemożliwe. Ale dlatego, że jestem wszczepiony w Niego, włączony w Niego, a On jest we mnie, to gwarantuje, że mogę wydawać dobry owoc. I że ten owoc się pojawi w życiu człowieka, który oddając Bogu swoje życie doświadcza przebaczenia i tej wewnętrznej przemiany i tego wszczepienia w Chrystusa. Tak więc pierwsza prawda, która tutaj jest, że my jesteśmy w Nim umieszczeni. Bóg Ojciec z łaski swojej przez moc Ducha Świętego to uczynił. Ale nie tylko, że jesteśmy w Nim umieszczeni. Słowo Boże mówi, że On teraz jest w nas. Sam Pan mieszka w tobie i we mnie. Jezus mówi, my przyjdziemy do was. Jezus mówi tak, przez Ducha Świętego ja i Ojciec przyjdziemy i w was uczynimy mieszkanie. Oto, moi drodzy, jak mówi jedna pieśń, nigdy wierzący człowiek nie jest sam. Od momentu, kiedy oddałem swoje życie Bogu, kiedy zaufałem Jego łasce, kiedy doświadczyłem Jego przebaczenia, wiedz jedno, od tego momentu przez Ducha Świętego Syn i Ojciec mieszkają w nas, są w nas, a my jesteśmy w Nim. I to jest pewna tajemnica, ale to jest ta duchowa rzeczywistość. Dlatego Jezus powiedział, i rozgraniczył to, że ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na tym świecie. Pan Jezus to wyraźnie, wyraźnie rozgraniczył. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście wyraźnie to rozgraniczył. Ci, którzy należą do Chrystusa, w nich jest Pan. Ale ci, którzy są w tym świecie, są pod wpływem zupełnie kogoś innego. I dlatego mówimy, że człowiek wierzący, człowiek odrodzony, on jest wypełniony Bożą obecnością. Tam Pan mieszka i nie może ktoś inny mieszkać i przebywać. A więc jestem w Nim, a On jest we mnie. Moi drodzy, chciałbym, żeby ta prawda przenikała twoje i moje serce, nasz umysł. Oto jestem, znajduję się obecnie, będąc, chodząc po tej ziemi, przechodząc przez różne problemy i sytuacje. Wiem jedno, ja cały czas jestem ukryty w Jezusie Chrystusie. Jestem w Nim ściśle złączony. To jest pierwsza prawda, którą tutaj widzimy w tym podobieństwie, kiedy Jezus naucza na temat tego krzewu winnego. Druga rzecz, która tutaj jest bardzo jasna i wyraźna. Zwróćcie uwagę, powiedziałem siedmiokrotnie, jest użyte słowo owoc. Ojciec szuka owocu. W życiu tych, którzy narodzili się na nowo, musi być owoc. Owoc nowego życia. Wiecie, kiedy dziecko się rodzi, to my słyszymy to życie słychać, prawda? Ledwo wychodzi, prawda, z łona swojej matki, rozlega się jego krzyk, jego wołanie, prawda? I wszyscy się cieszą, że ono krzyczy. Nie mówią, zróbcie, uspokójcie to dziecko, a wręcz wszyscy oczekują, że zacznie wołać i krzyczeć. I to mi mówi o tym, że to jest coś z takiego owocu. Człowiek, który rodzi się na nowo, to życie Boże zaczyna się manifestować. On zaczyna krzyczeć, mówić o tym, że żyje, że w końcu żyje i że Bóg dał mu życie. Prawda? To jest konieczne. Ojciec szuka owocu. Tu jest napisane tak, ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Słuchajcie, jest to jakby naturalną rzeczą, że kiedy mówimy o Kościele, kiedy Pismo Święte mówi o Kościele, o nowym stworzeniu, Bóg chce widzieć, ma prawo widzieć i oczekuje owocu w życiu każdego swojego dziecka. Jeżeli ktoś mówi, ja się nawróciłem do Boga, ale nie widzimy owocu, tej przemiany i tych owoców, o których mówi Boże Słowo, to coś jest nie tak. Moi drodzy, ten owoc będzie wydawany według rodzaju tego, w kogo jesteśmy wszczepieni. Ten świat mówi jak świat. Ale Kościół ma zupełnie inny język, inną nadzieję, inny styl życia, inne oczekiwania, bo jesteśmy zupełnie w kimś innym ukryci, już nie należymy do tego świata. A więc jaki krzewi korzeń, taki będzie pojawiał się owoc. Moi drodzy, w tym 16 wierszu Jezus mówi tak, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, po co Bóg nas wybrał? Abyśmy szli i wydawali owoc. Abyśmy szli i wydawali owoc. A więc nikt nie może powiedzieć, o, jak ja żyję, to nie jest istotne. Nie, ojciec szuka owocu w życiu tych, których zrodził do swojego królestwa. Oczekuje, że każde jego dziecko będzie wydawać owoc dla jego chwały. W 8 wierszu, popatrzcie, tego samego fragmentu, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. A więc cały czas widzimy, że Bóg jest zainteresowany owocem. Pamiętacie, moi drodzy, tą przypowieść o drzewie figowym, które miało wydać owoc i już trzeci rok było uprawiane to drzewo figowe i przyszedł gospodarz i nie widział owocu. I co on mówi? Po prostu wytniemy to drzewo, skoro ono nie wydaje owocu. I powiedział od 6 wiersza, i powiedział to podobieństwo, pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie wytniesz je. Słuchajcie, mija 3 lata i tam nie ma nic, co by można było spożyć z tego drzewa figowego. I Bóg mówi, ten obraz jest odnośnie naszego życia. Oto mamy wydawać owoc. Zobaczcie też na Bożą cierpliwość i łaskawość, nie? Mija 3 lata i nie widać owocu. I on mówi, czas wyciąć to drzewo. Ale jeszcze ktoś tam prosi. Ja myślę, że Jezus, który jest orędownikiem, mówi, ojcze, jeszcze trochę. Jeszcze poczekajmy. Jeszcze zostawmy to. I zobaczymy za jakiś czas. Moi drodzy, my czasami bardzo szybko się zniechęcamy i irytujemy, prawda? I chcielibyśmy, żeby ktoś od razu... A Bóg ma cierpliwość do nas. W Kolosan 1:10 jest powiedziane, że wydajemy owoc ku upodobaniu Boga, że Bóg ma w tym upodobanie. I powiem tak, nie ja powiem, Pan Jezus mówi, że najsurowszy sąd zarezerwowany jest dla tych, którzy nie wydają owocu. Mateusz 27:19, tam o tym jest mowa, że spotyka sąd tych, którzy nie wydają owocu. Wiecie, dlaczego Izrael utracił królestwo? Pan Jezus mówi do nich tak, wam zostanie zabrane królestwo i dane komu? Komu zostanie dane królestwo? Tym, którzy zaczną wydawać Jego owoc, owoce królestwa. Wam zostanie zabrane, a dane będzie tym, którzy zaczną w końcu wydawać owoc. A więc, moi drodzy, Jezus mówi, oto umieściłem was, ukryłem was w sobie, kiedy oddaliście swoje życie dla mnie. Wiedzcie jedno, że nie jesteście zdani na samych siebie, na własne siły, oto jesteście wszczepieni we mnie. To ja jestem tym korzeniem tłustym, to ja jestem, z którego wy czerpiecie siłę i moc. Ale właściwą rzeczą, dlatego że zostaliście we mnie wszczepieni, ja i mój ojciec oczekujemy owoc. Przypowieść o talentach, pamiętacie? 25 rozdział Ewangelii Mateusza od 14 do 30. Rozdał swoim sługom talenty. 5, 2 i 1, tak? I czego on oczekiwał, kiedy wraca? Oczekiwał owocu, oczekiwał plonu. Przyszedł ten, który miał 5 i co on mówi? Oto twoje 5 talentów przysporzyło 5 następnych. Oto robiłem wszystko, trudziłem się, mozoliłem się, aby te talenty pomnożyć. A ten, który miał 2, przyszedł, mówi, oto miałem 2, a tu mam kolejne 2, tu masz 4 talenty, oto robiłem wszystko, aby te talenty pomnożyć. I przyszedł ten trzeci, który dostał ten 1 talent. I on przyszedł i mówi, oto wykopałem ten mój talent, który ty mi dałeś tam lata temu i masz go z powrotem. I Pan był bardzo zadowolony, że on go nie stracił, nie? On mówi, a gdzie jest owoc? Co ty zrobiłeś z tym, co ja ci dałem? Oto miałeś obracać tym talentem, aby przysporzyć kolejny talent. Gdzie to jest? A on mówi, bałem się. Wiecie, ktoś nazwał taki tchórzliwy, niewierzący sługa. Bo my jesteśmy i sługami, i synami. Jesteśmy dziedzicami i tymi, którzy służą jedni drugim i służą temu ginącemu światu, przynosząc im Ewangelię, prawda? Gdzie jest owoc? Nie ma. Natomiast zwiążcie go i wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne. Mocne słowo, prawda? Jezus naucza na temat swojego królestwa, naucza nas. Oto nie mówi to po to, żeby nas w jakiś sposób zatrwożyć, ale żeby nam uświadomić, że oto ty i ja, będąc z nim w relacji społeczności, on oczekuje i ojciec oczekuje, że będziemy pomnażać, że będziemy wydawać dobre owoce, tak aby Bóg był przez to uwielbiony. Przez kogo? Każdego z nas. Każde swoje dziecko, gdyż każdy z nas został wszczepiony w ten krzew winny, którym jest Chrystus. Nie ma ani jednego, właściwie nikt nie może być, stać się nowym stworzeniem, jeżeli ty i ja osobiście nie nawiążemy relacji i społeczności z Chrystusem. Nowe życie rozpoczyna się każdego z nas od spotkania z Nim, od powierzenia Jemu życia, od nawiązania z Nim społeczności. A będąc połączony z Nim, jesteśmy połączeni z sobą nawzajem. To wynika jedno z drugiego. Moi drodzy, miłość do Pana objawia się posłuszeństwem dla Słowa, bo On wyraźnie mówi, ten, kto jest, słucha moich słów i czyni je, ten jest, który mnie miłuje. Ale chcę wam też powiedzieć, że wyrażamy miłość do Pana, kiedy trwamy w tej jedności Kościoła. Amen. To jest ewidentnie powiedziane w Bożym Słowie. Człowiek, który zbliża się do Pana, będzie w naturalny sposób zbliżał się do swoich braci i sióstr. Będzie miał więcej do nich miłości, uprzejmości, cierpliwości i tak dalej. Bo to wynika z tej bliskiej relacji z Chrystusem. On, który miłuje nas. On, który jest taki cierpliwy. Ktoś powie, pastorze, tego wyciąć i tamtego wyciąć. A on mówi, 3 lata. A mówi, poczekamy jeszcze rok. Jeszcze zobaczymy. Wiecie, nie chciałbym może tego jakby przekładać do każdej sytuacji, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, jak wielka jest ta cierpliwość Boga wobec mnie i ciebie, wobec nas. Ale jedno jest pewne, Pan oczekuje, że wydamy owoc. I straszną rzeczą jest, kiedy chrześcijanie to lekceważą, nie zastanawiają się nad swoim życiem. Wiecie, że apostoł Paweł, który głosił innym Ewangelię, mówi tak, ale ja biegnę, uderzam i tak dalej, ale sam też badam siebie, aby nie było tak, że głoszę innym, a sam nie przechodzę zwycięsko, a sam gdzieś się pogubiłem w tym wszystkim. On był tego świadom. Nikt nie ma. Wiecie, niektórzy chrześcijanie traktują zbawienie jak polisę ubezpieczeniową na życie wieczne. Oni sobie tą polisę złożyli gdzieś tam w biurku, a nie za bardzo przejmują się tym, co Bóg mówi do nich i czego Bóg od nich oczekuje. Mówią, ja uwierzyłem, narodziłem się na nowo, okej, a jak żyję? To jest bardzo, bardzo niebiblijny i bardzo niebezpieczny stan, bo Bóg wyraźnie nas poucza, czego od nas oczekuje. A więc Izrael utracił królestwo, bo nie wydał owoców królestwa. To znaczy, że człowiek odrodzony, wierzący może utracić, jeżeli nie będzie trwał w tych Bożych rzeczach, że to nie jest tak. Biblia mówi, kto wytrwa do końca, kto do końca zachowa i się nie wyprze Pana, prawda? Będzie posłuszny, ten będzie uratowany i zbawiony. A więc ja jestem już zbawiony i cieszę się Bożym zbawieniem, ale ja ciągle jestem w procesie zbawienia. A Bóg patrzy na swój kościół, patrzy na swoją winnicę i kiedy bierze i patrzy na tego człowieka, mówi, wspaniale, tu jest dobry owoc, ja tutaj coś muszę jeszcze poobcinać, ale nie po to, żeby go to bolało i żeby mu sprawić udrękę, ale to będzie go bolało, bo ja to utnę, ale sprawię, że to jeszcze większy owoc wyda i on będzie jeszcze większym błogosławieństwem dla innych. I to przyniesie chwałę dla mojego imienia. Ojciec chodzi, patrzy, szuka, bada. I kolejna rzecz, która jest niezwykle ważna z tego fragmentu Bożego Słowa, to jest, moi drodzy, to, że owoc, który mamy wydawać, no on ma być na miarę Chrystusa, tego nowego życia. Skoro On przyszedł do mojego życia, On mi przebaczył, ale nie tylko mi przebaczył, On dał mi nowe życie, nowe serce, On tam jest, to ten owoc powinien być na miarę tego życia. Jest kilka rzeczy, ja myślę, można wypunktować, co Nowy Testament nazywa owocem w życiu wierzącego, odrodzonego chrześcijanina, moi drodzy. I to jest wyraźne. Po pierwsze, pamiętacie Ewangelia Łukasza 3:4-8, kiedy Jan chrzcił, co mówił do ludzi, którzy przychodzili dać się ochrzcić? Mówi, upamiętajcie się i co jeszcze? I mówi, wydawajcie owoce godne waszego upamiętania. A więc pierwsze, ojciec chce widzieć owoce naszego opamiętania. To znaczy, kiedy ktoś żył bezbożnie, żył niewłaściwie. Pamiętacie, ja opowiadałem wam kiedyś, jak ewangelizowaliśmy w Milówce, jak ten pijany człowiek przyszedł, prawda, do mnie i tak nosem o mój nos i chwiejąc się na nogach mówi, ty słuchaj. Mówi, ja jestem chrześcijaninem, a ty kim jesteś? Prawda? I co to znaczy? To znaczy, wiecie, jeżeli ktoś jest nowym stworzeniem, to jeżeli przedtem byłeś zniewolony alkoholem, czy lubiałeś, kochałeś to i tak żyłeś, przeklinałeś i tak żyłeś i robiłeś wiele innych rzeczy, kiedy jesteś, kiedy mówisz, ja się opamiętałem, ja się nawróciłem do Chrystusa, to wszystko się zmienia. Zaczynasz wydawać owoc tego opamiętania. Odwracasz się od grzechu. Teraz chcesz się podobać Bogu, a więc porzucasz ten grzech, porzucasz tą nieprawość. Zaczynasz wydawać owoc godny upamiętania. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Nowy człowiek. Moi drodzy, wielu ludzi czasami mówi, przecież no ja, dobrze, tylko my chcemy widzieć i Kościół, i Pan, i Kościół ma prawo oczekiwać, widzieć owoc. Amen? Wiecie, kiedy człowiek rodzi się na nowo, on oczywiście nie rozumie wszystkiego. On dopiero poznaje i nagle dowiaduje się, a to jeszcze muszę zmienić w moim życiu i to, ale my widzimy ten owoc opamiętania, że on zaczyna to zmieniać. Nie dlatego, że my mu tłuczemy, zmuszamy go, prawda? On mówi, ja to widzę, Duch Boży i Słowo Boże mi to pokazują i odcinają to ze swojego życia. To jest praca Ducha Świętego w życiu takiego człowieka. Błogosławiona praca, prawda? Radosna praca, kiedy możemy się zmieniać, kiedy możemy widzieć, to było niewłaściwe, to było niewłaściwe. Nawet nie będę, nie żałuję w ogóle tego, że to muszę zostawić. Ja się cieszę, że mogłem to zobaczyć i to mogę zostawić. Owoc godny upamiętania. Kolejny owoc objawiony jest w liście do Galacjan, 5:22-23. Tam jest to nowe życie, które się manifestuje w człowieku, kiedy rodzi się na nowo. A owocem ducha jest. Co jest owocem ducha? Zwróćcie uwagę, to jest owoc jeden, który ma tych 9 smaków. Owoc jeden ma 9 smaków. Owoc ducha, tego Bożego ducha, który jest w nas. Tam jest złość, nie. Tam jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, tak? Co tam jeszcze jest? Dobroć, prawda? Powściągliwość. Popatrzcie, ale owocem ducha. Oto ojciec szuka owoców w tobie i we mnie. Nie, że będziemy tak jak kiedyś wybuchali gniewem, złością. Nie, tam jest miłość, tam jest łagodność. W tym owocu jest uprzejmość, pewna delikatność. Ojciec szuka owocu, ma prawo, ależ pastorze, ja takim mam taką naturę. No nie, ty już masz nową naturę. Ja wiem, że mamy różne temperamenty. Ale wiecie, że Duch Boży uświęca każdy temperament? Amen? Możesz być cholerykiem, możesz być flegmatykiem, możesz być sangwinikiem albo melancholikiem. Ktoś do ciebie mówi, a ty się zastanawiasz. Inni już 3 razy zrozumieli, ale ty myślisz. Nie? Ale ten choleryk może dużo zła narobić, bo on od razu chce działać. Zanim jeszcze dotarło do niego, on już działa. Ale wszyscy mówią, nie w tamtą stronę lecimy, tylko w tamtą. Piotr był taki porywczy. Nie? Ale zwróćcie uwagę, że Duch Święty uświęca swoją obecnością każdy temperament. Halleluja. Każdy z nas może w jego życiu Bóg dokonywać cudownej przemiany. Może być oszlifowany każdy temperament. Skoro Bóg nas tak cudownie stworzył, różnie stworzył, to jest dla Jego chwały. I On bierze daje nam nowe życie i te temperamenty w nas szlifuje, aby to, co najlepsze z tego mogło być oddane dla Bożej chwały. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość, czyli ta powściągliwość. Dalej jest powiedziane, że nasze uczynki się zmieniają. My jesteśmy niezbawieni przez uczynki, ale do dobrych uczynków. I chrześcijanie nie mogą tego zapomnieć. Oto nowe życie się pojawia między innymi przez to, że przedtem mogłem przejść kilka razy obok różnych sytuacji i potrzeb, a ja byłem egoistycznie nastawiony. Chodziło o mnie, ale teraz ja zaczynam dostrzegać potrzeby innych. Prawda? A więc nie jestem zbawiony przez uczynki, ale zbawiony jestem po to, aby poprzez uczynki uwielbić Chrystusa, aby błogosławić ludzi, aby pomagać innym ludziom w różnoraki sposób. I moi drodzy, w liście do Kolosan 1:10, w liście do Efezjan 2:8-10, Tytusa 2:14, tam wszędzie jest napisane, celujcie w dobrych uczynkach, gdyż do tego zostaliście powołani. Wiecie, to jest kapitalną rzeczą. Kiedy nagle robisz coś, czego nie musiałbyś robić, ale widzisz, że ktoś nie jest w stanie, nie da rady, a ty robisz. I on mówi, czemu ty to robisz? Przecież ani cię nie poprosiłem o to. Właściwie to powinienem sobie zadbać, żeby ktoś mi to zrobił, a ty tak po prostu przychodzisz i to robisz, a wtedy masz możliwość powiedzieć, dlatego, że miłuję Pana. A On miłuje ciebie. I ja też ciebie miłuję. I chcę ciebie błogosławić w ten sposób. Wiecie, czasami drobna rzecz może zmienić niesamowicie nastawienie serc ludzi. Amerykanie mają taki zwyczaj, że jak ktoś się przeprowadza do ich miejsca, ich zamieszkania, to ci, którzy tam obok mieszkają, przychodzą z ciastem do tej nowej osoby. Piękny zwyczaj. Ale my możemy czynić wiele. Owocem są nasze uczynki, dzieła. Ojciec chce widzieć owoc. Zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie w wierszu 7 i 8 owocem są wysłuchane modlitwy. Przynosimy owoc, kiedy widzimy, że modlimy się i Bóg odpowiada na moją modlitwę. Czyli wysłuchana modlitwa jest owocem, który płynie z tej relacji, z tej nierozerwalnej relacji mojej z krzewem. Jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje w was trwać będą. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to właśnie będzie uwielbiony Ojciec, kiedy te modlitwy nasze będą wysłuchane. Dobrze jest czasami sobie zadać pytanie. Modlę się o to, o to, o to, o to. Która z tych moich modlitw w ostatnim czasie została wysłuchana? Czy Bóg odpowiedział? Na jaką modlitwę Bóg odpowiedział? Bo to też pokazuje, jak blisko jestem z Nim związany, czy mam z Nim relację. Czasami na niektóre prośby będziemy musieli długo czekać, jak Abraham. Ale Abraham w przeciągu tych 24 lat, czy 5 do narodzenia Izaaka doświadczał obecności Boga, wysłuchanej niejednej modlitwy, zwycięstw, błogosławieństwa. I ty i ja będziemy tego doświadczać. A więc wysłuchana modlitwa. Wiecie także, że tym owocem jest nasza ofiarność? Człowiek zrodzony z ducha, odrodzony, on także służy Bogu swoimi dobrami materialnymi, bo on wie, że on cały ze wszystkim należy do Pana. I list do Rzymian, 15 rozdział, wiersz 28, 2 Koryntian, 9 rozdział, 6 do 15, tam jest mowa o owocu, o plonie, ofiary, którą zbierali, aby pomóc innym biednym chrześcijanom. Paweł zbierał, był za to odpowiedzialny. Moi drodzy, kto obficie sieje, nie tylko w innych rzeczach, ale także w tych materialnych, będzie też obficie żął. Bóg obiecuje błogosławieństwo w każdej dziedzinie, a więc także ta dziedzina, Bóg oczekuje, że w tej dziedzinie będziemy wydawać owoce tego nowego stworzenia, nowego myślenia, które daje nam Boże Święte Słowo. A czy przyprowadzenie kogoś do Chrystusa jest owocem, czy nie? List do Rzymian 1:13. Paweł mówi: chciałbym też wśród was zebrać jakiś plon, tak jak zebrałem w innym miejscu. Jeśli ty i ja mamy bliską społeczność z Panem, nie tylko świadczymy o Jezusie, mówimy o Jezusie, ale Bóg oczekuje, że to nasze świadczenie przyniesie dobry owoc, że niektórzy z tych, którym świadczymy, przez naszą modlitwę, przez nasze usługiwanie, umiejętność i mądrość, oni w końcu zobaczą, że dobrą rzeczą jest przyjść do Chrystusa i oddać Mu życie. A więc pytanie jest, czy jest ktoś, jestem wierzący tyle i tyle lat, czy jest ktoś, kogo przyprowadziłem do Pana? Albo inaczej, gdzieś tam pośredniczyłem w tym przyprowadzeniu kogoś do Pana, jestem w to zaangażowany. Albo jestem zaangażowany całym sercem w modlitwie o niezbawionych, o zapraszanie, czy też wychodzenie i świadczenie. W każdym razie Paweł nazywa to plonem, owocem. Wiecie, że on mówi tak do zborów, które gdzieś tam przeżywały takie doświadczenie i miały być przesiane przez i pojawiły się fałszywe nauki. Pamiętacie, on mówi, Paweł pisze z taką troską, aby się nie okazało, że nadaremno wśród was się trudziłem. Abym nie stracił. Właściwie mówi też o tych wierzących, których pozyskał. Wy jesteście tą moją koroną chwały w wieczności. Owoc. A więc chrześcijanin powinien też mieć to właściwe nastawienie. Jednym z tych owoców, o których ojciec szuka, to jest moje świadectwo, a więc moje życie, moje mówienie o Chrystusie, moja modlitwa. I teraz pytanie, czy jest ktoś, kogo pozyskałem? A czy nie powinno być tak, że powinien powiedzieć, Panie, pomóż mi dotrzeć do kogoś z Ewangelią. Pomóż mi. Moi drodzy, gdyby każdy z nas tak sobie powiedział, tak, Boże, w tym nie powiem w nadchodzącym roku, bo cóż, nie musimy czekać do Sylwestra, nie? Żeby złożyć jakieś obietnice. Każdy dzień jest dobry. Panie, pomóż mi także w tym względzie owocować. Chcę wspierać każdą inicjatywę, która jest poświęcona temu, aby ludzi zdobywać dla Chrystusa, aby wyrywać ich z piekła. Ale czy ja w tym jestem? Czy mam w tym udział? A Boże, chciałbym się radować i cieszyć. Wiecie, to jest tak, jak mówiłem, kiedyś takie świadectwo, jak do pastora zadzwoniła jedna osoba, mówi, pastorze, tam jest w szpitalu taka osoba, której świadczę, ona już jest, właściwie jest gotowa przyjąć Chrystusa, jedź ze mną i przyprowadź ją do Chrystusa. A pastor mówi, nie pojadę z tobą. Taki zły pastor powiedział jej, nie pojadę z tobą. Mówi, ty jedź. Ty już pracowałaś nad nią, ty zasiałaś słowo, a więc ja nie chcę cię pozbawić radości przyprowadzenia jej do Chrystusa. Jedź i przyprowadź ją do Pana. Módl się z nią, aby swoje życie oddała Panu. I ona pojechała do szpitala i przyprowadziła tą osobę do Chrystusa. Wyobrażacie sobie później jej wielką radość, jak mogła mówić, pastorze, oddała swoje życie Panu. Wiecie, że w niebie największa radość jest z kogo? Z jednego grzesznika, który nawraca się do Chrystusa. A Bóg nie chce pozbawić ciebie i mnie tej radości, kiedy masz tą możliwość świadczyć i ktoś pod wpływem twojego świadectwa, patrząc na twoje życie, mówi tak, ten Bóg jest dla niego rzeczywiście ważny, on się liczy z tym Bogiem, z jego słowem, coś w tym musi być i zaczyna swoje serce otwierać dla Pana. Kochani, jeżeli całe niebo się raduje, ja myślę, że wielu z nas doświadczało tej radości, widząc, jak ludzie nawracali się do Chrystusa. Kościół może być pełen radości rodzenia. Kiedy ty i ja będziemy rodzić przez Ewangelię, przez zwiastowane słowo ludzi do Chrystusa. A więc to też jest owoc. I powinienem sobie zadać pytanie, Panie, czy przez moje życie, moje świadectwo ktoś w ogóle przyszedł do Ciebie, albo czy jestem zaangażowany w te wszystkie działania, jakie tylko mogę być, aby przyprowadzić innych do Ciebie. Dałby Pan Bóg, żeby takie właśnie dwójki służby ewangelizacyjne, misyjne zaczęły z naszego zboru wychodzić na różne miejsca, abyśmy doświadczali radości, kiedy ludzie odpowiadają na Ewangelię. Kiedy oddajesz chwałę Bogu w zgromadzeniu, to jest owoc. Hebrajczyków 13, 15, 16. Oddawanie chwały Bogu w zgromadzeniu to jest owoc warg, które oddają Bogu chwałę. To jest owoc, który Bóg od nas oczekuje. Dlatego Pan Jezus mówi, Mateusz 7, rozdział 15 do 20. Po owocach poznacie ich. Nie, poznacie wierzących ludzi, odrodzonych ludzi, po owocach poznacie. Będziesz widział, oni rozumieją prawdę, oni zaczynają rozumieć słowo, oni kochają słowo, oni kochają zgromadzenie, oni kochają Kościół. Kiedy zostałem zaproszony przez braterstwo na grupę tam do Piasku, kiedy tam mogliśmy uczestniczyć i kiedy, wiecie, są tam nasi bracia i siostry i są tam trzy osoby spoza, które są zainteresowane żywo wiarą w Jezusa Chrystusa. I wiecie, kiedy mówisz przez półtorej godziny bez przerwy i nauczasz, bo oni chcą, żeby ich nauczać na temat chrztu wodnego, i spotkanie zaczyna się od 6:30, kończy się po 10:00 wieczór, czego nie zalecam wszystkim. A później odczuwamy z bratem Mirkiem to samo. Ja mówię, trzeba głosić na temat nowonarodzenia i spotykamy się za 2 tygodnie i ja przez kolejne 1,5 godziny co najmniej mówię na temat nowonarodzenia, a wierzący i te osoby wszyscy siedzą i słuchają i nikt się nie kręci, bo się już czuje, że to już za długo. Ja w końcu mówię do tych osób z zewnątrz, mówię, chyba to za długo wszystko, nie? Jesteście tacy... A oni tak patrzą na mnie i mówią, absolutnie nie, dla nas jest w porządku. Dlaczego tak jest? Bo jest głód słowa, bo jest pragnienie poznania Pana i dałby Pan, i to jest naszym pragnieniem, aby człowiek przychodził do Chrystusa, aby poznał Chrystusa i to jest między innymi owoc nowego życia, że ty masz radość ze słuchania słowa, ty masz radość ze społeczności z innymi wierzącymi. Nie zastanawiasz się, jak ominąć tą społeczność, ale jak znaleźć się w tej społeczności, aby oddać Bogu chwałę, aby razem się modlić i błogosławić Pana. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego, kiedy Duch Boży na nowo ożywia lud Boży. Nagle odkrywamy, że my chcemy czegoś jeszcze więcej i więcej, że dobrze jest nam przebywać w obecności Bożej, Bożego Słowa, społeczności z sobą. I ostatnia rzecz. Jezus zwraca uwagę w tym fragmencie Bożego Słowa. Trwajcie we mnie. 11 razy. 7 razy w tych 16 wierszach mowa jest o owocu. Ale 11 razy Jezus zwraca uwagę swoim uczniom. Trwajcie we mnie. To jest jakby to źródło, ten klucz do owocności w naszym życiu. Każdego z nas, żebyśmy wydawali te różnorakie owoce, o których mówi Boże Słowo. Kluczem jest trwajcie we mnie. Jeśli w Nim będziesz trwał, ta relacja z Bogiem będzie tak bliska, będziesz słyszał Jego głos przemawiający do twojego serca, będziesz odbierał od Niego słowo, czy zachęty, czy napomnienia, czy czegokolwiek, to jest trwanie w Nim. Wtedy będziemy wydawać owoc. Jezus powiedział tak, kiedy trwasz we mnie, to znaczy, że trwasz w moim słowie, w prawdzie mojego słowa. A więc jeśli mówisz, że trwasz we mnie, musisz trwać w prawdzie mojego słowa. Trwajcie we mnie, czyli trwajcie w moim słowie. Niech słowo moje wypełnia was, przemienia was, wasze myślenie, wasz sposób życia. Pozwólcie mojemu słowu całkowicie działać w waszym życiu. Ale wtedy staniecie się mocnymi, pełnymi mocy, zwycięstwa i owocności chrześcijanami. Wiecie, w czym jest problem naszej słabości? Właśnie tu jest problem. Jezus mówi 11 razy na 16 wierszy, 11 razy powtarza ustawicznie: trwajcie we mnie. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, to jest ten 7, 8 wiersz. Wydacie owoc. Wiecie, i to będzie w sposób naturalny. Bo kiedy jestem z Nim połączony, ja koncentruję się na Nim, ale w sposób naturalny będę inspirowany do dzielenia się, do usługiwania, do ofiarności, do głoszenia i tak dalej, do dobrych uczynków. To wynika z mojej bliskiej relacji z Panem. I nagle odkryjesz: Boże, nie zdenerwowałem się dzisiaj. Ale byłem tak pełen miłości i łagodności. Boże, jest we mnie pewna powściągliwość, wstrzemięźliwość. Mogłem zareagować gwałtownie, ale powstrzymałem się. Skąd ta siła? Ona płynie z krzewu, ona płynie z Jezusa Chrystusa, z Jego życia, które zaczyna przepływać przez twoje i moje życie. Bracia i siostry, to nie my, On w nas i przez nas zaczyna wydawać owoc. A On jest nam przypisany. Będziemy wydawać owoc. Wiecie, co powstrzymuje? To, na co musimy zwrócić uwagę, tą latoroślą, którą ja jestem i ty jesteś, która jest wszczepiona w krzew. Ja muszę zadbać, aby nic nie przerwało tego połączenia między nim a mną. Mam zatroszczyć się o trwanie w nim. A my wiemy, co zatrzymuje to błogosławieństwo. Ja nie mówię, by zwróćcie uwagę, że ten owoc jest trochę mało, trochę mniej, ojciec oczyszcza, a więc widać, że nie jest w pełni, prawda, wielu. Co zatrzymuje albo co może zupełnie zatrzymać owocność w naszym życiu? Wszyscy to wiemy. Pierwszą rzeczą jest grzech. Grzech, który zaczynamy tolerować w naszym życiu. Nie mówię o upadku, bo wszyscy upadamy. Ale mówię o grzechu, który gdzieś tam zaczynamy go akceptować, zgadzać się, pozwalać mu być w naszym życiu. On spowoduje niedrożność. Zatrzyma błogosławieństwo. A może się nawet skończyć, że będziemy odcięci. Ci, którzy z Boga się narodzili, pisze Jan, nie grzeszą. Ma na myśli, nie trwają w swoich grzechach. Nie ustawicznie, jakby pomimo Bożych napomnień, nie trwają w tym. Ale ten, który narodził się z Boga, nie grzeszy. Kiedy upada, oczyszcza się we krwi baranka i biegnie dalej, aby być owocnym dla Pana. To jest związane z grzechem. Ale mogę o tym powiedzieć. Drugą ważną rzeczą to jest brak przebaczenia w naszych sercach. Kiedy nosimy nieprzebaczenie w naszym sercu, to zatrzymuje błogosławieństwo. Kiedy modlisz się, Ojciec nie słyszy. Prawda? Słowo Boże wyraźnie na ten temat mówi. Pan Jezus na ten temat nauczał w Ewangelii Marka, 11 rozdział. W modlitwie pańskiej. Kiedy się modlicie, mówcie. Odpuść nam. Tak jak i my odpuszczamy. A więc brak przebaczenia zatrzymuje owocność. I jeszcze powiem jedną rzecz. Brak pojednania w relacjach, kiedy ktoś uporczywie odmawia budowania zdrowych, dobrych relacji. Albo inaczej, kiedy tam jest, pamiętacie, kiedy widzisz, że ktoś ma, twój brat ma coś przeciwko tobie, czyli coś zrobiłeś złego wobec niego. A później przychodzisz jakby nigdy nic i chcesz Bogu ofiarować chwałę. Tam jest powiedziane, chcesz złożyć dar na ołtarzu. To powstrzymaj się przed złożeniem daru. Idź pierwsze, pojednaj się, a później złóż dar i wtedy ten dar będzie przez Boga przyjęty. I to samo odnosi się do nas. Jeżeli coś, jakąś krzywdę wyrządzimy, Pan przez Ducha Świętego i Słowo chcą nam to uzmysłowić. Nie mówmy, że nic się nie stało, ale idź bez wybacz, przepraszam. A wtedy złożysz swój dar i będzie oddana Bogu chwała. Jesteście moimi latoroślami, mówi Pan, a ja jestem krzewem winnym. I chcę, żebyście wydawali owoc. Po to was wybrałem. Chcemy powstać, aby się modlić. Wierzę, że Bóg przez Ducha Świętego pracuje w twoim i w moim sercu, pracuje w nas. I wierzę, że to słowo jest mam nadzieję, jest taką zachętą do tego. Boże, chcę być pełen owocu. I dobrze jest zapytać się samego siebie, ale z drugiej strony, czy widać te owoce w moim życiu? Najlepiej, jeśli inni powiedzą. Ale przede wszystkim Bóg mówi, skoncentruj się na tej relacji z Jezusem Chrystusem, z Bogiem. Czy twoja relacja, twoja społeczność jest w porządku? Trwasz w Nim? Jesteś w Nim? Trwasz w Jego Słowie? Jeżeli tak, nie martw się o owoc. On będzie się manifestował. Będziesz inspirowany, zachęcany przez obecność Pana, aby ten owoc wydawać. I będziemy dokładnie robić to, do czego nas wzywa Boże Słowo. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty chcesz widzieć owoc w życiu każdego z nas. I dziękujemy Ci, że możemy być ukryci w Tobie, Panie Jezu. I wyznajemy, że na to nie zasłużyliśmy. Ty okazałeś nam łaskę, że jesteśmy zbawionymi ludźmi. I dziękujemy Ci, Panie, że możemy być ukryci w Tobie. I Panie, dopomóż nam, każdemu z nas, trwać w tej bliskiej relacji z Tobą. I Panie, chcemy wydawać owoc. Dobry owoc. Tak jak mówi Twoje słowo, jedni wydają 30-krotny, inny 60-krotny, a inni 100-krotny owoc. I Panie, dopomóż nam, abyśmy wydawali jak najwięcej owocu dla Twojej chwały, abyś był uwielbiony. Dopomóż nam także, Panie, wydawać ten owoc, którym jest przyprowadzanie innych do Ciebie przez zgłoszenie im, świadczenie im o Tobie. Panie, użyj nas, mów do nas. Jeśli trzeba, oczyszczaj nas, tak jak swoją winnicę mówisz w tym słowie. Oczyszczaj moje życie i każdego z nas, abyśmy byli pełni owocu dla chwały Ojca. Hallelujah.